Proszę Państwa, kontynuujemy nasze spotkanie. Przypominam, naszym gościem jest pan redaktor publicysta Mateusz Wyrwich, a mówimy na temat kapelanii Solidarności. 655 23 55 dla słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 655 23 56 dla słuchaczy z południa kraju, dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66. Kierunkowy do Torunia 056. Są już telefony, odbieramy, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże w każdej porze.
Szczęść Boże.
Kłania się Zygmunt z Krakowa. Ja do pana redaktora takie pytanie. Jak pan redaktor sobie poradzi z tematem kapelani wojskowi, którzy też mieli jakiś udział w duszpasterstwie co do Solidarności, kiedy ta była zdelegalizowana i w internowaniu przebywała? Byli wyznaczeni, o ile mi wiadomo, niektórzy, co no dość chlubnie spełniali swoją posługę kapłańską. Choćby wspomnienie kapelana z Inowrocławia, Tadeusza Buńskiego, który nawet dostał podziękowanie od Solidarności, prezent, obraz Kolbego namalowany właśnie w Szczebielinku. No jest to, bym powiedział, dość temat trudny. Jak pan redaktor widzi w drugim tomie, czy w trzecim tomie? To by było wszystko. Ukłonami, szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie, szczęść Boże.
Serdecznie Bóg zapłać za tę podpowiedź. Kapelani wojskowi rzeczywiście to jest, no nie powiedziałbym, że bardzo delikatny, ale jednak nie do końca przeze mnie, powiedziałbym, może nie tyle zdefiniowany, ale po prostu rozpoznany temat. Niemniej jednak biorę pod uwagę, to może będzie jeden czy dwóch reprezentantów kapelanów wojskowych. Rzeczywiście byli tacy, szczególnie trudnej roli znajdowali się, będąc kapelanami wojskowymi w armii, która wypowiedziała wojnę narodowi. I tym większe, można by powiedzieć, podziękowanie za to, że potrafili, a wielu było takich, potrafili sprostać tej bardzo niełatwej roli, w jakiej się znaleźli. Dziękuję za przypomnienie i cenne jest to, a szczególnie jeśli chodzi o księdza Błońskiego. Dziękuję bardzo.
Następny rozmówca, bardzo prosimy, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy.
Szczęść Boże. Z tej strony Krzysztof ze Słubic. I tu do takich kapelanów Solidarności chciałbym zaliczyć księdza prałata Witolda Andrzejewskiego, który jest honorowym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, który od samego początku włączył się w nurt pomocy związku. Od początku września do tej chwili służy Solidarności i jednocześnie zawsze, jak są pielgrzymki ludzi pracy, zawsze uczestniczy w nich. I ja bym tak pokrótce chciałbym powiedzieć o tym naszym kapelanie Solidarności, księdzu Witoldzie prałacie Andrzejewskim.
Tak, to oczywiście bardzo znana postać i bardzo prosimy.
Nie wiem, czy pan Wyrwich do tego drugiego tomu ujął tą zacną i znaną postać.
Tak, biorę pod uwagę, tak. Ja miałbym zresztą apel, bo ja rozumiem, że pan jest związany z dzisiaj również z Solidarnością, w jakiś sposób pewnie z zarządem regionu albo z oddziałem. Ja miałbym taki apel do przewodniczących zarządów regionów czy do działaczy, którzy funkcjonowali w podziemiu lat 81-89, żeby w jakiś sposób, jeśli to jest możliwe, kontaktowali się ze mną, bo ja zwracałem się wielokrotnie do zarządów regionu i tylko nieliczne odpowiedziały na mój apel. W związku z tym wielka prośba, by można było odnotować. Ja mam swoją kwerendę, jak mówiłem wcześniej w radio czy w telewizji, trwam dzisiaj. Odnotowałem 150 takich księży. No to nie są, ja nie będę pisał biogramów, to są reportaże historyczne o czasach, o zdarzeniach i właśnie udziale tych księży w podziemnej solidarności, w walce o niepodległość Polski, jak również ludzi związanych z księżmi. Opisuję też poprzez tych ludzi, którzy kontaktowali się z kapłanami. No ale też niestety nie mam takich możliwości, by ich wszystkich pomieścić. W pierwszym tomie jest ich 13, w następnym, w drugim tomie będzie ich dwukrotnie więcej. No ale ja sobie zdaję sprawę, jak również Państwo zdajecie sobie sprawę, że no, nie sposób napisać o wszystkich. To ci kapelani, ci kapłani, o których piszę, ci kapelani Solidarności są, powiedzmy sobie, przedstawicielami tych wszystkich, którym warto oddać honor, trzeba oddać honor. Zresztą w wielu regionach są jakieś takie symboliczne podziękowania Solidarności miejscowych, zarządów regionów, bardzo pięknie, aczkolwiek też no, moim zdaniem niektóre regiony nie dość, że tak powiem, zauważyły pracę w stanie wojennym niektórych kapłanów. Ale to tak na marginesie i warto by docenić. Dziękuję w każdym razie za odpowiedź, za przypomnienie księdza prałata Witolda Andrzejewskiego.
Ja chcę tylko dodać, że właśnie z tego środowiska jest także obecny premier i marszałek Sejmu, tak. Prawda?
Tak, tak, tak.
Z tego duszpasterstwa właśnie. Dziękujemy serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Piotra i pana redaktora.
Witamy.
I właśnie też słuchając tej audycji nasunęło się takich kilka refleksji. Kościół od wieków jest i był spójnikiem narodu. Kościół i kapłani byli głosem narodu. Zwłaszcza w tych trudnych dla naszej historii czasów. Często narażali wręcz swe życie. Nasuwa mi się w tej chwili postać księdza prałata Henryka Jankowskiego, którego zasług dla ówczesnej Solidarności nie sposób wymienić. I również Kościół był jedynym i jest nadal organem pomagającym, znaczy się no w tej chwili już może pomaga więcej, ale właśnie w tych trudnych czasach pomagającym ludziom, gdzie mówiło się prawdę. Właśnie w czasie stanu wojennego, jak wiemy, to właśnie Kościół zajmował się pomocą dla internowanych. I też w swojej refleksji nasuwa mi się jeszcze jeden aspekt, że w szkołach obecnie bardzo mało mówi się o roli Kościoła i kapelanów dla ówczesnych w trudnych czasach, czy też dla Solidarności. Często ogranicza się oczywiście do godnej postawy księdza Jerzego Popiełuszki, którego znamy z Eucharystii odprawianych w intencji Ojczyzny i też pamiętnych kazań. Ale później to wygląda tak, u młodzież chodzi z przeświadczeniem, że być może tylko jeden kapłan stracił życie za swoją ojczyznę. A właśnie jak mawiał Jan Zamoyski, takie będą Rzeczypospolite, jak jej młodzieży chowanie.
Poznaję po głosie, że jest pani przedstawicielką młodego pokolenia.
Tak.
Cieszę się niezmiernie. Warto po prostu swoich nauczycieli pytać, jeszcze raz pytać. A kto właśnie tutaj był w naszej szkole?
Tak.
W naszej miejscowości, tak. Właśnie takim kapłanem.
Ja obecnie mam takie doświadczenie, tylko praktycznie rzecz biorąc z gimnazjum. A no nie wiem, jak będzie w tej chwili.
A to znaczy w tej chwili, w której pani będzie chodziła do liceum, tak?
Ja już chodzę do liceum,
pani
w pierwszej klasie. Aha. Ale no, jak wiadomo, chronologicznie idąc w pierwszej klasie jest starożytność.
Tak.
I...
Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na coś takiego. Są koła historyczne, o ile mnie pamięć nie myli, tak. Przy różnych szkołach.
Tak,
w związku z tym, no poprosić, żeby nauczyciel, który prowadzi koło, czy wręcz można by poprosić księdza, żeby wspólnie jakoś zorganizowali w szkole, czy powiedzmy sobie na plebanii, takie spotkanie. Kto był właśnie w mojej miejscowości, nie wiem skąd pani dzwoni.
Ze
Zbąszynia. No właśnie. Kto był w mojej miejscowości tym właśnie kapelanem Solidarności, tym kapłanem, który był oddany całym sercem Solidarności, niepodległości mojego kraju, mojego Zbąszynia, mojego Wrocławia, nie wiem, Krakowa, Katowic. O tych wielkich miastach się wie dużo, prawda, stosunkowo dużo. Miejscowa prasa pisze, miesięczniki, kwartalniki, prawda, czy pisze się w wielu pozycjach. Ale w takich małych miasteczkach stosunkowo niewiele się mówi. Choć mówi się, to trzeba odnotować, ale warto by po prostu, moim zdaniem, ja bym się tego domagał, będąc licealistą, by mi powiedziano, kto jest moim autorytetem, na kogo, kto jest moim fanem, bo bardzo często się mówi o tym, proszę bardzo, o to jest mój idol jakiś tam, z całym szacunkiem dla muzyki, rozkrzyczany, wyśpiewujący chłopak, wykrzykujący swoje złości w rapie i bardzo dobrze, ale też ja bym chciał się dowiedzieć, kto może tak mniej wykrzykiwał, a więcej robił, i kto niósł wiarę, kto przynosił wiarę, kto mówił nam o naszej tożsamości, kto przynosił największe wartości, Bóg, honor i ojczyzna. I warto po prostu o tym mówić, warto przypomnieć, że nie należy się wstydzić patriotyzmu za takie modne dzisiaj, prawda, libertyńskie hasła, które mówią, że patriotyzm to właściwie to nie wiadomo, co to za słowo, co to i tak dalej, że to kojarzy się z jakimś tam dziwnym zachowaniem. Nie, no po prostu trzeba. Proszę zwrócić uwagę na czas, odwołuję się tutaj do historii II Rzeczypospolitej, do tego krótkiego czasu niepodległości. Jak wiele było spotkań z ludźmi, którzy brali udział w roku 1920 w odzyskiwaniu niepodległości, czy w 21. Niestety komuniści nam obrzydzili coś takiego jak spotkania z kombatantami, ponieważ spotykali się z młodzieżą i mówili nieprawdę na ogół, historię taką, jaką chcieli sprzedawać komuniści. I stąd też pojęcie takie pojeratywne się używa, pojęcia kombatanckiego. Ja bym tego pojęcia dalej używał, może nie tak kombatanckiego, tylko po prostu świadków historii. Jest takie pojęcie świadkowi historii. Niech mówią właśnie jak przeżywali. Niech właśnie pani przekaże to kolejnemu pokoleniu za 5 czy 10 lat, prawda? Jeśli to nie zapisane, to tak jak muzyka przetrwała, jak pieśni religijne przetrwały przez kilka lat, nikt nie zapisywał, a w jakimś kościółku śpiewało się w 1600 którymś roku, czy 1500 którymś roku, tę samą pieśń, którą się śpiewa w 2005 roku. Więc warto po prostu tę historię przenosić. Niech ona nie zostanie, że tak powiem, wytarta wraz ze śmiercią jakiegoś kapłana, kapelana Solidarności, tej nawet kilkuosobowej. Ja tutaj chcę podać, przywołać ze swojej książki kapelana Solidarności, księdza Sikorskiego. On walczył w zmilitaryzowanym miasteczku, bo to w Pionkach koło Radomia, ponieważ tam to było prawie całe zmilitaryzowane miasteczko. Dlaczego? Dlatego w sposób szczególny, mimo stanu wojennego, ponieważ tam były zakłady zbrojeniowe. I to była szczególnie naprawdę nafaszerowana służbą bezpieczeństwa i informacją wojskową miejscowość. I można było. I właśnie ten ksiądz walczył z grupą stosunkowo niewielką grupą ludzi. Wydawali pismo. No, bywało tak, pierwszy numer, który robiono, wydano w 20 egzemplarzach. To było w styczniu 1982 roku. Wydano pierwszy numer i z fotografiami przylepianymi, tak jak w albumie się kiedyś przylepiało. Dzisiaj już się wkłada do plastikowych takich książeczek, prawda? Kiedyś, jak pani pewnie wie, rodzice pewnie taki album mają w domu. z czasu swojej młodości, więc takie gazetki rozprowadzano, pisane niemal odręcznie, właściwie odręcznie, bo drukowanymi literami, i przyklejano zdjęcia właśnie z okresu, z pierwszych dni stanu wojennego. I to jest fenomenalne. To jest dla historyka, który będzie badał tamte dzieje, jest czymś niezwykłym, prawda? I warto po prostu popytać, jak ten stan wojenny w pani Zbąszynku wyglądał. A to myślę, że może być historią ciekawą. Może się okazać, że odkryjecie państwo coś, o czym właściwie nikt nie wiedział, albo nie chciał wiedzieć, albo zapominał, a to nie może być utracone. Pamięć historyczna nie może być utracona. No, nie chciałbym się ciągle odwoływać do Ojca Świętego, ale właśnie on ciągle podkreślał, że musimy pamiętać, bo jeśli nie będziemy pamiętali własnej historii, po prostu to zgniemy jako naród. Zatracimy swoją tożsamość.
Ojciec Święty powtarzał, że naród bez przeszłości nie ma przyszłości.
O właśnie.
A nawiązując właśnie do historii, to na historiach nawet pytając, to nauczyciel często mówi, iż no w tej chwili nie ma na to czasu i doczytać sobie w domu. I właśnie jedyną kolebką prawdziwej historii i często staje się właśnie dom.
No właśnie, właśnie. To jest to, co pani powiedziała, bardzo istotne, mianowicie najwięcej chcielibyśmy się w domu dowiedzieć, ale też proszę zwrócić uwagę, że ten dom był często niejednoznaczny, no bo nie wszyscy działali w Solidarności, a w szczególności w podziemiu stanu wojennego 1981-89. Czasem rodzice nie chcą się przyznać, że głównym zajęciem ich było na przykład spotkanie się ze znajomymi, a sprawy stanu wojennego, generalnie rzecz biorąc, walki o niepodległość mało ich obchodziły, bądź bywało też tak, że rodzice byli po przeciwnej stronie i też im dzisiaj trudno o tym mówić, ponieważ po 1989, tak jak zresztą po roku 1920, jak Piłsudski miał kilka kadrówek, mógłby całą armię z nich złożyć, tak myśmy mieli bardzo wielu działaczy i wszyscy dzisiaj mówią, może wszyscy, to jest zbytnie uogólnienie, ale bardzo wielu mówi, że no ta komuna, prawda, myśmy walczyli z tą komuną, no częstokroć ci, którzy mówią ta komuna, czy walczyliśmy z tą komuną, częstokroć no nic nie robiła i kontestacja polegała na tym, że od czasu do czasu słuchał Wolnej Europy, to i dobre oczywiście, ale niewiele ponad to, prawda, czy przeniósł, jak to my czasem żartujemy, mówimy o środowisku związanym z opozycją lat 80., przeniósł gazetkę z pokoju do pokoju i uważa, że jest wielkim działaczem opozycji, ale to i dobrze, no ale niech on mówi o tym, niech mówi o tym, co się działo, bo przeżył ten czas, bo to jest ważne, bo można sobie oczywiście wyczytać z książek, ale niezwykle ważną jest sprawa takiej, no przynajmniej dla mnie, dotykalnej historii, kiedy świadkowie historii mówią. Zresztą mam nadzieję, że jeśli powstanie z prawdziwego zdarzenia Muzeum Solidarności, które ma powstać, jego namiastka już jest w Gdańsku, w Stoczni Gdańskiej, będzie odnotowywało, tak jak dzisiaj istniejące Muzeum Powstania Warszawskiego odnotowuje świadków historii, nagrywa ich, kilkugodzinne są to audycje. Właśnie, żeby zostało dla pokoleń, żeby pani, będąc już dorosłą osobą, mogła to przekazać nie tylko z własnego doświadczenia, bo pani nie ma doświadczenia stanu wojennego, prawda, ale no, zapisany na CD, czy na kasecie magnetofonowej, czy wideo, żebyśmy mogli powiedzieć się, oto nasz naród, który właśnie miał fantastyczne dni, w których potrafił powiedzieć komunistom nie, który potrafił kolejnemu zaborcy powiedzieć nie, że oto właśnie nie podoba nam się ustrój totalitarny, bolszewicki.
Tak, właśnie też Radio Maria odgrywa bardzo ważną rolę w informowaniu społeczeństwa. W Radio Maria bardzo często są audycje ze świadkami danych wydarzeń, gdzie oni opowiadają swoje wrażenia, ale też prawdziwą historię, to co się tam naprawdę działo. I też rozliczne książki wydawane przez Radio Maria, pisane tak jakby przez słuchaczy. Mhm. Ja też zaznajomiłam się z książką Stan wojenny, materiały autobiograficzne i opracowania, w której właśnie znalazły się świadectwa ludzi, którzy byli w stanie, którzy żyli w stanie w okresie tego stanu tak. wojennego i wszystkie, to znaczy się no, bliżej opisane były represje i konkretnie jakie one były. I też nie ogranicza się wtedy do ogólników, tylko do szczegółów też. I tutaj z naszej ziemi poznańskiej też w okresie stanu wojennego zginął pan Piotr Majchrzak, młody człowiek też właśnie tak, działający tak. w opozycji. Mm-hmm.
Pani dużo wie. Interesuje się pani historią, widzę.
Tak, obecnie jestem właśnie w liceum ogólnokształcącym w klasie rozszerzającej historii.
A, no świetnie, świetnie, znakomicie. No właśnie, to tym bardziej to jak gdyby panią uprawnienia do tego, żeby stawiać pytania swoim nauczycielom. Bo oni częstokroć może nie tyle nie chcą. Ja wierzę w dobrą wolę ludzi, tylko po prostu czasem są zagonieni, nie mają czasem dostępu do źródła, bo mnie jest łatwo mówić, ponieważ mieszkam w Warszawie, więc mam dostęp do materiałów archiwalnych, czy to w IPN-ie, czy powiedzmy sobie w Bibliotece Narodowej, która gromadzi wszystkie druki, które się ukazały w Polsce. Jakkolwiek by ona się nie nazywała, również bez debity, czyli druki ukazujące się, książki, prasę bez zezwolenia cenzury, ukazujące się w latach 70. czy 80., ba, czy nawet w latach 40., bo też taka prasa wychodziła w latach 40., do końca lat 40., czy nawet jakieś bardzo niewielkie elementy, jakieś ulotki w latach 50., grup opozycyjnych jakoś tam jeszcze się utrzymujących w lasach w bardzo niewielkim stopniu, ale jednak. I mam tę, jeśli mogę, to korzystam, mam tę doskonałą możliwość. Też ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na spotkania, jakie organizuje w całej Polsce Instytut Pamięci Narodowej. Można wejść na stronę IPN-u i tam jest wyszczególnione, gdzie, w jakiej miejscowości są jakie wystawy, jakie spotkania. To jest bardzo cenne, to jest bardzo ważne, ponieważ właśnie są tam świadkowie historii albo znakomicie przygotowani historycy, którzy mówią o czasach najnowszych, o tych właśnie, które dotknęły pani rodziców, dziadków, czy w jakimś tam stopniu, powiedzmy sobie, no już może pani, może nie tylko pani raczej nie pamięta 89 roku wyborów, więc to też niezwykłe wydarzenie, konsekwencja tego, co nazywamy walką z totalitaryzmem, z bolszewizmem, z komunizmem.
Mogłeś, tak, dziękujemy bardzo serdecznie.
Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy ziemię z Bączyńską. No i proszę czytać, proszę pytać.
Z Bogiem.
Z Bogiem.
Solidarność to podobnie czuć i myśleć. Solidarność znaczy razem iść do celu. Aż w ciemnym tunelu światełko zabłyśnie, nadzieja, na którą czekało tak wielu. Solidarność w walce o los sprawiedliwy, w dążeniu upartym po jutro wciąż lepsze. Jest siłą, co zburzy mur jak kruche szyby. Każdy cios zadany wolności odeprze. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, bo mądrość dla dobra kraju gdzieś tam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, bo mądrość dla dobra kraju gdzieś tam potrzeba. Człowiek, który pragnie swe życie odmienić, lecz brak mu nadziei i wiary w swe siły, w swej samotności nic nie może już zmienić i świat ten już przestaje być dla niego miły. I nagłe spotkanie miała dobre oczy, jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie. Dziś jest innym człowiekiem, a życie się toczy jak niezwykłe, radosne i piękne odkrycie. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba,
Solidarności w nauce, po mądrość dla twego dobra dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy na chleba. Solidarności w nauce, po mądrość dla twego dobra dziś nam potrzeba. Ludzie, którzy pragną wyrazić swą jedność w ożywczych poglądach na kraj swój, na świat, niosą sztandary z napisem Solidarność i rozwijają na tle nieba dobry wiatr. I wszędzie, gdzie ludziom niedobrze się wiedzie, gdzie zżera ich nędza, choroba i głód, ludzka solidarność pomoże im w biedzie. Jej siła, jej wola, jej trud uczyni cud. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba. Solidarności w nauce, po mądrość dla dobra świata dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba. Solidarności w nauce, po mądrość dla dobra świata dziś nam potrzeba.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Nie być pochrony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Janusz z Kitchener, Kanada.
Serdecznie witamy, panie Januszu. Proszę bardzo.
Ja również bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Dziękuję, że się zasłoniłem. Słucham od... Jest to mój temat, ten 13 grudnia, niestety, z autopsji. I też, jeśli można, kilka słów na temat kapelanów, bo spotkałem i księży, osób duchownych. Spotkałem takich wielu w stanie wojennym. Powiem taką rzecz. Wtedy przywożono nas z więzienia do więzienia. Ja byłem internowany i 5 stycznia 1982 roku w czasie internowania mnie aresztowano. Później 19 i 21 stycznia w trybie doraźnym 3 lata więzienia, 2 lata pozbawienia praw publicznych. Takie wtedy były wyroki. I od połowy lutego 1982 roku w każdy poniedziałek pisałem skargę na piśmie do Centralnego Zarządu Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, tak to się nazywało, o to, by ta skarga dotyczyła tego, że używając ich tamtego języka, zostałem pozbawiony tak zwanych posług religijnych. Chodziło mi tutaj o mszę świętą w każdą niedzielę. Nie otrzymałem do ręki żadnej odpowiedzi, ale poprzez to okienko tam w tych drzwiach więziennych do celi, to kazano mi tylko podpisywać odpowiedzi co jakiś czas, nie? I tam, że to trudności są w zorganizowaniu, to i tak dalej. Nie powiedziano tak, nie powiedziano nie, tylko takie gadanie to było. W końcu, w czerwcu 1982 roku, w połowie czerwca, to była trzecia niedziela czerwca, z nagła zapowiedziano, że będzie ksiądz, że będzie msza święta, kto chce. To było już więzienie w Braniewie i przyszedł ksiądz. Jak to zapowiedziano, to ja powiedziałem, że proszę, ja chcę do spowiedzi iść. Oni, że tam strażnicy, że spowiedź nie została przewidziana. Ja mówię, że jeżeli powiecie dla księdza, to ksiądz będzie spowiadał, bo ksiądz jest zawsze gotowy do spowiedzi. Tam narzekano, krzyczano, ale dopuszczono mnie. Opóźniono tą mszę świętą i byłem wtedy od chyba 7 miesięcy po raz pierwszy u spowiedzi. Był taki ksiądz właśnie, on wtedy był, jeżeli dobrze pamiętam, z parafii świętej Katarzyny w Braniewie. Mówił, że jest Mazurem i pięknie mazurzył, miał mszę świętą z nami. I ze swojego punktu widzenia wtedy, gdy siedziałem zamknięty w więzieniu, nie miałem kontaktu ze światem, bo tak to praktycznie było, ten ksiądz dla mnie był bohaterem, bo przez jego ręce przeszły wszystkie listy, znaczy, to myśmy robili takie listy, żeby świat się dowiedział, kto siedzi w tym więzieniu, a ci wszyscy strażnicy ukrywali przed nami swoje nazwiska z kolei. I oni nasze nazwiska znali, a myśmy ich nazwisk nie znali, to było ich wielką, ciężką tajemnicą. Ale zdobyliśmy to i wyzwoliliśmy swego czasu do wolnej Europy, odczytano to wtedy. Ale to już jest inna historia. Chciałem powiedzieć, że ten ksiądz przychodził dużo wcześniej, później. Spojrzał każdego, kto się zapisał do spowiedzi wcześniej, zapisał się, no bo to do strażników trzeba było. pamiętam, każdego razu kontrolowano bardzo dokładnie moją książeczkę do nabożeństwa, a tam miałem i zapiski, te modlitwy różne i tak dalej. I tam między innymi i tych, to była taka typowa książeczka do nabożeństwa i miałem tych zapisanych modlitw, bo myśmy się tak, no, dzielili tymi modlitwami, sobie przepisywaliśmy. I tych modlitw miałem, ja wiem, nie wiem, 60, 80 i tak wkładane te w karteczki. No i za każdym razem, jak szedłem do spowiedzi, to próbowano to skontrolować, czy ja tam czegoś nie przenoszę.
Żadnego. Tak, tak, ale tak, to często było.
I tego, i no nie było w stanie to, żaden z nich nie był w stanie skontrolować, a ja właśnie tam te listy nasze, kto tam był. I to się dostawało na świat, że tak powiem, zewnętrzny. I powiem jeszcze jedną taką rzecz, cofnę się, bo jeszcze w więzieniu w Warszawie to było. Wczesną wiosną wołano tak po kolei nas i kazano podpisywać jakieś listy, a później na stole były rozsypane jabłka. No wtedy to każdy z nas miał szkorbut, zęby wychodziły jak z masła, tak można było wyjmować. I rzeczywiście te jabłka były bardzo smaczne. I tak miałem wielką ochotę na te jabłka. Ale zapytałem się, że podpiszę tą listę wtedy, jak się dowiem, kto te jabłka nam przywiózł. Chodziło tylko o więźniów, że tak powiem, z tego najwyższego oddziału Solidarności. I oni powiedzieli, że to jest ważne, żebym podpisywał. Ja powiedziałem, w takim razie jabłek nie wezmę. No i to na drugi dzień były tam walki, tam gadania różne, straszono biciem znowu. I dopiero na drugi dzień powiedziałem, że to jest biskup miejscowy. Wszystko chodziło o ordynariusza doktora Jana Obłąka. Wtedy jeszcze i ja powiedziałem wtedy, poprosiłem o pokazanie list. Powiedziałem, że wam nie wierzę, w związku z tym ja muszę zabrać papier. I znowu było ileś godzin targów, znowu to, ale pokazano mi ten. Powiedziałem, że nie wezmę tych jabłek. I tam było około 100 więźniów Solidarności, to ja jeden nie chciałem podpisać, nie wziąć tych jabłek, bez wiedzy, kto nam te jabłka dał. I w ten sposób dowiedzieliśmy się, że te jabłka po 4 można było wziąć z kuli biskupiej warmińskiej naszej. Wiele mógłbym opowiadać na ten temat, ale nie chodzi o to. Chciałem tylko powiedzieć, że takie rzeczy były i jestem tego świadkiem. Mhm. Chodzi mi o szczególnie tego księdza z Broniewa, z parafii świętej Katarzyny.
Tak.
Nigdy nas zwolniono, znaczy dwóch nas wtedy jakoś przypadkiem zupełnym. Odwiedziłem tego księdza, padliśmy sobie w objęcia. Siedzieliśmy tam, no, dobry czas z księdzem, rozmawialiśmy.
Tak.
Głęboko, szczerze, no i jeszcze raz powiedz, ale ja przepraszam, nie pamiętam, jak się ten ksiądz nazywa, ale to był wspaniały ksiądz.
To jest do ustalenia.
To jest wspaniały ksiądz wtedy. On przychodził od czerwca wtedy, tam powiadam, że wiele pociechy, wiele tego doszło, to jeszcze tylko powiem, że gdy, ja nie, to było poza moją wiedzą, że gdy pisałem o to, o msze święte, o to, musiałem używać ich języka, posługi religijne, bo inaczej nie przyjmowali pisma.
Tak, tak.
To w międzyczasie...
Udawali, że nie wiedzą, co to jest msza. Czy tak, spowiedź, tak.
Tak, dokładnie. Bo w międzyczasie, dowiedziałem się o tym po paru miesiącach, ubectwo sprawdzało moich sąsiadów, wypytywało się o mnie. Ja byłem w więzieniu.
Tak.
Czy ja jestem taki religijny, czy ja tylko tak udaję.
Aha.
To takie, że... No wiadomo, to małe miasteczko, 30 tysięcy ludzi, to ubectwo robiło, co chciało. Tam. No ale...
O, szczególnie to była miejscowość szczególnie narażona na inwigilację i represje ze strony Służby Bezpieczeństwa, ponieważ...
Tak, no więc robiono mi rewizję, bo że ja jestem złodziej, że tam coś komuś gdzieś ukradziono, to takie miałem nakazy rewizji, maszynę do wydania, do pisania kazano mi wydać, ponoć którą ukradłem i szukano tej maszyny do pisania wśród książek i pod dywanem.
Pan może siedział, był internowany z Kropiwnickim? Czy nie?
Nie, nie, nie. Nie. Ja byłem internowany, znaczy wpierw 14 z pracy mnie wzięli, a 16 w południe przywieziono mnie do Suwałk z Giżycka. Około 8 wieczorem dopiero, bo tam dużo śniegu było, to z problemami nas wieziono tam. Dopiero wtedy 16 w środę wręczono mi papier, że jestem internowany.
W Giżycku
siedziałem tak sobie te 3 dni, o tak sobie, bez papiera, bez kawy.
Pan pewnie kojarzy księdza Zawadzkiego z Suwałk.
Nie, bo ja tam byłem dosyć krótko. Aha. Bo już 5 mnie aresztowano.
Aha, rozumiem.
5 stycznia. Próbowano 5 stycznia mnie przewieźć. I za mojego pobytu w tym areszcie, to nie pamiętam, tam były dwa więzienia. W jednym żeśmy siedzieli, a później do drugiego mnie przywieziono po aresztowaniu. czy tutaj był Aleś Leci, czy coś, bo nie znam się na tych więzieniach, na tych typach, na tych wszystkich.
Tak, tak, tak.
Ale w jednym żeśmy siedzieli i ten gdzie nasza, to było, to tak jakby więźniów przed chwilą wywieziono, bo jeszcze widać było ślady po ludziach, tam Maryśka tam na stole.
No tak, tak.
I tak dalej, i tak dalej. I tam właśnie w Tuwałkach zrobiłem taki krzyż sobie z takich prowadnic drewnianych do drzwi, tam gdzie te miski więzienne. No i tam ten krzyż dzisiaj mam przed sobą, że we wszystkich tych więzieniach, kipiszach, w 6 więzieniach mnie trzymano w różnych 52 celach. Z tym, że tego krzyża mi nie ruszono.
Aha.
I pan Gospolski tu przychodzę do dzisiaj opisany Bóg honorowy, czyli na 24. Bo to w dzień Wigilii robiłem właśnie, słuchał, po 24 grudnia 81 roku. Internowani NSZZ Solidarność. Mam to ten krzyż w ręku przed tobą, już jest poświęcony dawno. Tego krzyża ani razu nikt nie dotknął, nikt nie przewalił, nie przewrócił. Zawsze stało na moim tym stołku przy bryczy.
Panie Januszu, dziękujemy bardzo serdecznie.
Ja również dziękuję bardzo za wszystkie dobrego.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Pozdrowienia dla Polonii w Kanadzie, a warto by swoją drogą, tam jak wiem, wychodzą pisma polonijne też, i mówić o roli kapelanów Solidarności, by ludzie, którzy są na emigracji, też wiedzieli o tym, te młode pokolenia również. Tutaj pan poruszył bardzo istotny wątek w historii kapelanów Solidarności, a mianowicie odwiedziny w obozach dla internowanych. Wielokrotnie już księża byli, wiedzieli, gdzie są poszczególni działacze Solidarności internowani stosunkowo szybko i prosili o wpuszczenie na teren obozu, na teren miejsca internowania. No, wielokrotnie nie dostawali takich zezwoleń, ale byli bardzo szybko i opowiadali mi internowani, którzy dla których po prostu była to nieprawdopodobna, dzięki właśnie obecności księży, ci księża dawali im ogromną siłę przetrwania, bo posługę oczywiście i kontakt z tym światem zewnętrznym i wiedzę o tym, co się dzieje również w rodzinach tych internowanych, bo tak na dobrą sprawę na początku stanu wojennego nie było żadnego przepływu informacji. Nie wiedzieli, nie można było słuchać radia, nie można było słuchać w tych obozach, czytać gazet, prawda, jeśli były, to były cenzurowane, ale to troszkę później, po miesiącu, ale te pierwsze dni były niezwykle ważne, ponieważ ci funkcjonariusze służby więziennej, czy funkcjonariusze służby bezpieczeństwa wywierali presję na to, by podpisywali współpracę więzieni czy internowani, strasząc, że rodziny są pozamykane, że dzieci oddane do przedszkola czy do żłobka. Przywoływali tę pamięć mojego pokolenia, pamięć z czasów lat 50., kiedy byli tak traktowani nasi rodzice. I księża tutaj, którzy byli tym wspaniałym kontaktem, taką rękojmą tego, że nic się nie dzieje złego z ich rodzinami, to dawało siłę tym internowanym. Wielokrotnie to podkreślali.
Ja tylko na marginesie powiem, ponieważ pan Janusz też nie mógł sobie przypomnieć, my tutaj spróbowaliśmy sobie przypomnieć nazwisko księdza proboszcza katedry, znaczy kościoła świętej Katarzyny w Raniewie, to jest ksiądz Brandys.
Aha.
Tak.
Ksiądz Brandys.
Ksiądz prałat Brandys, tak. Jest kolejny telefon, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
A teraz i zawsze.
Witam ojca i witam pana redaktora Łucję Łukaszewicz. Dziękuję panu bardzo za tą monografię, bowiem zawsze no, jest to wielki wysiłek, prawda? Słucham wszakże, panie redaktorze, i to nie jest pana rzecz jasna wina, z drzazgą w sercu. Chodzi mianowicie o dziennikarstwo takie śledcze, o sprawy niedokończone, o śmierci kapelanów Solidarności. Myślę o ojcu Honoriuszu Kowalczyku z Poznania,
tak, tak.
Dominikaninie. Ja byłam obok niego kilka lat, prowadząc ośrodek pomocy represjonowanym.
Tak, to wielka postać niezwykła.
Tak,
do dzisiejszego dnia, przepraszam, że ośmielam się przerywać pani, do dzisiejszego dnia jest to zdarzenie, śmierć niewyjaśniona, wszystko wskazuje na to, że było to jednak morderstwo Służby Bezpieczeństwa.
Otóż to prasa, na której się to stało, bardzo znamienna. Hipoteza, że właśnie mówiąc eufemistycznie, uległ wypadkowi, to się zresztą uprawia tego typu stwierdzenie.
Tak, tak.
Bardzo często spotykam, czy w gazetach przy okazjach rocznicowych. Tak się stało, że jednak podjął się tego pan Rokita.
Tak.
I tego nie dokończył. Moje pytanie do pana redaktora właśnie na temat dziennikarstwa śledczego. Czy w końcu ktokolwiek zajrzał do źródeł Instytutu Gałka? Panu jest przecież na pewno wiadome, tak, jak Stasi otaczało między innymi Poznań.
Tak, tak, tak.
Z tych danych można by wreszcie się dowiedzieć o imionach pewnych osób, z którymi ci ze Stasi byli w stałej łączności w Poznaniu. Bo ja byłam przesłuchiwana przez prokuraturę w Bydgoszczy. Zresztą wnosiłam do pana Rokity taki wielki, pisałam elaborat na przyzwolenie dominikanów poznańskich i ich także. No i ciągle, że nie wiadomo, że moje zeznania dotyczyły inwigilacji ojca.
Tak.
To była mowa o konkretnych faktach.
Tak.
To przebiegało w życzliwej atmosferze, ale nic z tego w ogóle nie wyniknęło. Jestem tak rozżalona właśnie, że jednak nie robi się nic, żeby takie szukać danych w obocznych źródłach. Bo Instytut został wyczyszczony, akta ubeckie wyczyszczone, wtedy do niczego nigdy nie dojdziemy. Pytam zatem pana, kto może poszukiwać danych na temat ojca Honoriusza właśnie w Instytucie Gałka? Czy istotnie tylko sami dominikanie na ich wniosek? Czy ktoś taki jak dziennikarz, jak pan, prowadzący to swego rodzaju właśnie śledztwo dziennikarskie?
Tak.
To wszystko jeszcze wspomnę świętej pamięci ojca Białka. Cóż to była za poznać postać w Poznaniu. Zresztą wielu innych, dzięki Bogu, żyjących kapłanów, bardzo wspaniałych. Na Górczynie,
tak,
ojców franciszkanów. Nie potrafię powiedzieć o przepięknych postaciach kapłanów, którzy przychodzili do nas, do tak zwanego oczka dominikańskiego,
tak,
wspierając nas, byli tacy zabiedzeni, a systematycznie z grosikami i bardzo nas wspomagali. Także właśnie do ukłony na antenie wszystkim innym. Z Gorzowa dzisiaj był kapelan wspomniały, ksiądz Witold, z którym mieliśmy kontakt. To dziękuję. Czy pan mógłby mi powiedzieć, co jest z Instytutem Gałka, czyli takie krzyżowe właśnie korzystanie z różnych źródeł w śledztwie?
Tak.
Dziękujemy serdecznie.
Z Bogiem, ja się...
Tak, dziękujemy. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Jeśli chodzi o Instytut Gałko, każdy obywatel ma prawo wystąpić o materiały dotyczące tego, co się działo na terenie Rzeczypospolitej, wówczas zwanej PRL-em. Szczególnie ludzie, którzy po prostu zajmują się dociekaniem, dziennikarze czy pracownicy naukowi. I rzeczywiście, jeśli chodzi o obecność Stasi na terenie Polski, o sztab Stasi, funkcjonował w ambasadzie NRD-owskiej w Alei Szucha, nomen omen, jakieś 150 metrów od siedziby Gestapo, czy 200 metrów. Taka ciekawostka. I był to sztab, który został powiększony w roku 1985. pierwszym wraz z wprowadzeniem stanu wojennego w roku 1980, wraz z powstaniem Solidarności, wraz ze strajkami, bardzo mocno Stasi naciskała Polską Służbę Bezpieczeństwa na obecność, stąd też tam utworzono ten sztab i informowano i również inwigilowano działaczy Solidarności. Te dokumenty, jeśli idzie o funkcjonowanie tak powiem Stasi, w relacji Stasi i polskie podziemie lat 80. są. Ja stosunkowo niedawno rozmawiałem z panią, która się zajmuje gromadzeniem, która się zajmuje sprawdzaniem tych materiałów podczas takiej konferencji, która została zorganizowana przez IPN w tym roku, poświęcona działalności Służby Bezpieczeństwa na terenie krajów demokracji ludowej, jak to się wówczas mówiło. Bardzo interesująca 3-dniowa konferencja, gdzie prezentowano metody zbierania materiałów i są materiały dotyczące działaczy podziemia, polskich działaczy podziemia w Instytucie Gałka. Można korzystać z tych materiałów, jeśli się chce, można dotrzeć. No, ja bym bardzo był zadowolony, gdyby można było korzystać z sowieckich materiałów, ale nie jestem pewien, czy to
może
będzie przez
czasem.
Jakiś czas tak możliwe.
Odbieramy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Bardzo cenna jest ta audycja. Ja wyjechałam przed Solidarnością, więc nie mam osobiście wspomnień z Polski, z tego okresu, jedynie już tu z Anglii, a głównie takie wspomnienie to właściwie wysyłanie paczek do Polski. Ale co ważniejszego chcę powiedzieć, to co pan redaktor powiedział w podsumowaniu, jak ważne jest przekazywanie tej polskiej historii następnym pokoleniom. Tutaj w Anglii dużą rolę odgrywa polska szkoła sobotnia, jeśli chodzi o poznawanie polskiej historii, no i oczywiście harcerstwo. Ale muszę zaznaczyć, że i w tych organizacjach są różne wpływy i rzeczywiście z czasem wiele tych polskich przeżyć może zginąć ze świadomości pokolenia albo ulec zniekształceniu. I myślę, że teraz toczy się tutaj wiele takich walk, między innymi właśnie taka wielka walka to walka o świadomość młodego pokolenia. Dlatego większa aktywność na rzecz przekazywania prawdy o Polsce tutaj na Zachodzie jest bardzo potrzebna. I ja widzę, że pierwszym takim krokiem w tym celu na pewno będzie promowanie Radia Maryja w środowisku polskim, poza granicami Polski. Bo Polacy za granicą są bardzo podatni na różne wpływy, może nie zawsze patriotyczne, ale z drugiej strony tęsknią za Polską i każdy ma w sercu trochę miejsca na patriotyzm. Dlatego nie można zmarnować tych uczuć, więc chcę po prostu zaapelować zarówno do księży, aby mówili w swoich parafiach o Radiu Maryja, no i takich audycjach cennych jak dzisiejsza. No i do Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę, aby zakładali odbiorniki do odbioru Radia Maryja już zaraz po pierwszej wypłacie i nie czekali z tym, tylko jako priorytet to uznali. I wtedy będziemy jedno. Więc to jest, co chciałam powiedzieć. Z Bogiem, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy
jeszcze raz
serdecznie,
bardzo
pani
dziękuję
Beato.
Za tą cenną audycję.
Dziękujemy również za to wszystko, co pani robi dla Radia Maryja tam w Anglii.
Jeśli można siebie zareklamować, to ja w Dzienniku Polskim z 17 listopada londyńskim mówię właśnie o kilku elementach z najnowszej historii Polski, o latach 50., o przedostatniej mojej książce zatytułowanej W celi śmierci, w której piszę o ludziach skazanych na karę śmierci w latach 50. za działalność polityczną, z którymi dzięki Bogu mogłem rozmawiać, bo w ostatnich momentach przychodziło ułaskawienie. Więc to jest jedno. A drugie, ja bym też, jeśli można, apelować o przysyłanie dzieci z Londynu. Państwa dzieci, tego pokolenia, które wyjechało, które urodziło się tam w Londynie, na takie wakacje historyczne, można by powiedzieć, żeby mogły się te dzieci dowiadywać o tym, co to były lata 50., 60., 70., co to był totalitaryzm, co to był komunizm, w jakiś sposób walczono z Kościołem, z każdym odruchem polskości. To byłoby ważne. I jeśli byłoby to w porozumieniu z Kościołem, z parafiami, no, szczególnie związanymi, sądzę, z Radiem Maria, to byłoby to piękne, no, przyjemne, spożyteczne. Poznawaliby Polskę i historię Polski. My byśmy też mogli się czegoś nauczyć od nich.
A propos, ja chciałbym jeszcze raz poprosić pana redaktora o przypomnienie, gdzie pana książka jest możliwa do zdobycia.
No, można ją kupić w wydawnictwie Rytm, który jest w Warszawie. Zawsze można już drogą internetową, jeśli ktoś dysponuje taką drogą. Również w księgarniach, no, większych takich księgarniach, no, w Warszawie, tutaj w Toruniu widziałem, nie potrafię powiedzieć, jak się nazywa, ale w okolicach rynku jest moja książka. A w tych większych księgarniach zawsze zresztą można zamówić, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Nie ma żadnych
Trzeba
problemów.
Trzeba tylko pamiętać nazwiska autora. Pan Mateusz Wyrwich, tak?
Kapelani Solidarności 1980-1989.
Świetnie. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Zofia z Kołobrzegu. Ja do audycji. Proszę, serdecznie pozdrawiam ojca i pana redaktora prowadzącego. Proszę ojca, no nic na razie, słucham od 10:30, gdzieś po 10:00, bo z Różańca wróciłam i nic nie mówi się na temat ogromnej pomocy Kościoła w tych mrocznych latach stanu wojennego poprzez działalność Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, a także powstały diecezjalne komitety. I u nas w naszej koszalińsko-kołobrzeskiej diecezji funkcjonował diecezjalny biskupi Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, którego byłam członkiem. I w ramach tego komitetu Kościół niósł ogromną pomoc materialną osobom pozbawionym pracy, no wszystkim represjonowanym poprzez no, finansowanie nawet kolegiów do spraw wykroczeń, to znaczy nie kolegiów, tylko skazanym przez kolegia. Także no, my w Kołobrzegu na przykład mieliśmy tutaj w okresie wakacyjnym kilkaset osób, oczywiście on funkcjonował, ten komitet, od 83 roku do 87. Mieliśmy tutaj taką akcję wakacyjną zakrojoną na szeroką skalę, no z całej Polski. Były i rodziny represjonowanych, wówczas internowanych, no i także też sami internowani z Wrocławia, z Warszawy, no z Łodzi bardzo dużo. I pamiętam na przykład takiego ojca Miecznikowskiego, nie wiem czy pan tam uwzględniał, on był kapelanem Solidarności w Łodzi. Z kolei.
Tak, tak jest w pierwszym tomie.
On niedawno zmarł, ojciec Miecznikowski. Wspaniała postać. On potrafił przyjechać z Łodzi do Kołobrzegu, po prostu odwiedzić swoich podopiecznych, których on kierował tutaj do nas na ten wakacyjny wypoczynek. No chcę jeszcze dodać, że ten wakacyjny wypoczynek polegał na tym, że myśmy zbierali oferty od ludzi dobrej woli, od mieszkańców Kołobrzegu i Ustronia Morskiego także, po prostu na takie bezpłatne kwatery. Ci ludzie częstokroć czasem jakieś wyżywienie tam świadczyli tym osobom represjonowanym, no ale to były bezpłatne kwatery. Także, a kiedyś to przecież w sezonie to no, duże pieniądze ludzie zarabiali na wynajmie mieszkań, prawda? A tutaj były właściwie te mieszkania bezpłatnie przekazywane, oddawane na 2 tygodnie, czy na 10 dni, czy na 3 tygodnie. Ten komitet mieścił się, znaczy siedzibą tego biskupiego komitetu był Kościół Świętego Krzyża w Koszalinie u ojców franciszkanów. A także, a w Kołobrzegu też u ojców franciszkanów mieliśmy siedzibę. No, całym nadzór, cały nad komitetem sprawował jego ekscelencja biskup Ignacy Jerzy, ówczesny ordynariusz diecezjalny. Także no, to była jednak no, ogromna pomoc i ogromna praca Kościoła w tych, mówię, w stanie wojennym bardzo, bardzo wielu ludziom.
Dziękujemy bardzo.
Więc ja chciałbym powiedzieć, że mówiliśmy zarówno o prymasowskim komitecie, jak i o komitetach, które powstały zaraz. Jeszcze bez decyzji księdza prymasa, ale już takiej bez decyzji w sensie formalno-prawnym, ale zorganizowane bardzo szybko. Już w niedzielę 14 były powołane nieformalne już takie komitety, to po pierwsze. Po drugie, dziękuję serdecznie. Nie wiedziałem, że to za pani zasługą z żoną spędzaliśmy w Ustroniu Morskim wakacje za pośrednictwem właśnie diecezji i mojego duszpasterstwa środowisk twórczych w 1983 roku, o ile mnie pamięć nie myli. I dziękuję serdecznie, że po 25 latach bez mała za właśnie za ten piękny dar. To jedno. Drugie, ojciec Miecznikowski oczywiście jeździł nie tylko tam, ale wielokrotnie jeździł do obozu, do więzienia w Hrubieszowie i tam był nieprzyjmowany, jeździł, tak mi się to przypomniało, z takim zimowym obrazem, który jest kiedyś, który gdzieś w jakimś filmie był prezentowany, właśnie kapłana, który przyjeżdża też do jakiegoś obozu w latach 50. Podobnie ksiądz, ojciec Miecznikowski, jezuita, przyjeżdżał kilkakrotnie do Hrubieszowa i nie był wpuszczany i wracał z niczym. Także, ale świadomość tego, ta świadomość, że ojciec był, bo więźniowie internowani wiedzieli o tym, a trzeba wiedzieć, że ze Hrubieszowa no, było widać Związek Sowiecki przez okna bez mała, bo był to właściwie miejscowość przy pasie granicznym. Zresztą internowanym wówczas grożono, że jeśli będą tutaj jakieś bunty wszczynać, bo był tam bunt, to za chwilę znajdą się po drugiej stronie granicy. Więc doceniamy działalność, ja doceniam przynajmniej działalność Komitetu Prymasowskiego, zarówno to, co zrobił ksiądz prymas, jak i również biskupi diecezjalni. To bardzo piękne było, a w szczególności, jeśli mam okazję, to dziękuję właśnie tym wszystkim, którzy w tych komitetach pracowali razem z kapłanami, między innymi z kapelanami Solidarności.
W studiu Radia Maryja pan Mateusz Wyrwich, autor książki Kapelani Solidarności. Rozmawiamy nadal.
Kiedyżeś Chryste zawisł między nami, biorąc w opiekę poczynania nasze, dodałeś siły udręczonym sercom, żadne złe moce już nas nie zastraszą. Ufni w Twą pomoc, wierni Ci synowie, będziemy walczyć, szerząc ideały, by kraj nasz często nawiedzany klęską był zawsze szczęśliwy, silny i wspaniały. Dojrzą sens prawdy ci, co przeciw byli, i ich ogarnia Twoja łaska Boga. I dla nich także Polska udręczona stanie się bliska, stanie sercu droga. spraw to, o Chryste, coś za grzechy ludzkie, był ukrzyżowan, byśmy serca dali i tym, co czyniąc, może nieświadomie, znów po raz wtóry Cię ukrzyżowali. Oświeć umysły, spraw, by wspólna sprawa serca Polaków dzisiaj złączyła. Bo Polska zawsze poprzez ból i mękę z martwych wstawała i szczęśliwa była. Bo Polska zawsze poprzez ból i mękę z martwych wstawała i szczęśliwa była.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Janusz Brodzik z Warszawy.
Witamy Pana.
Ty jesteś na antenie?
Tak, oczywiście.
Chciałem poruszyć taki temat. Temat taki bolący trochę. Sam byłem internowany 12 grudnia, nie 13, tylko 12 o godzinie 23. Pomoc kapelanów była olbrzymia. Muszę to wspomnieć, księdza Jana Sikorskiego, który na Białęękę przychodził do nas, księdza biskupa obecnego Dębowskiego, ale chciałem poruszyć inny temat. No, wielu ludzi, którzy w tym czasie swój życia los poświęcili na stos, jak to się mówi, w tej chwili jest w strasznie opłakanej sytuacji. Solidarność się nimi nie interesuje. I sam, jak mogę, to pomagam. Wielu moich kolegów też pomaga. Ale no niestety, no skromne są środki. I należałoby coś pomyśleć, co zrobić z tymi ludźmi. Ludzie zostali zwolnieni z pracy, nie potrafili się odnaleźć w nowej sytuacji. Przecież to byli ludzie, którzy mieli określone zawody. Pracy zostali wyrzuceni, nie potrafili się przekwalifikować. Byli ludzie w okresie takim, w wieku takim, który obecnie nie gwarantuje im emerytury. No sam znam wielu, którzy w tej chwili, no kilku nawet jest bezdomnymi, po prostu swoje życie jakoś tak pokierowali właśnie przez to. Może należałoby jakiś społeczny fundusz utworzyć, pomocy tym ludziom. O tym się w tej chwili zapomniało. Solidarność w zasadzie zapomniała. Przecież trzeba powiedzieć, że o powstańcach styczniowych Druga Rzeczpospolita pamiętała. Nawet u nas na Pradze jeszcze stoi budynek, w którym był szpital taki dom opieki dla tych ludzi, specjalnie powstańców styczniowych. Tablica jest wmurowana, że tam właśnie ci ludzie przez społeczeństwo byli jakoś utrzymywani. Nie wiem, co ojciec sądzi, co pan sądzi na ten temat.
To jest bardzo trafne. Wprawdzie mówimy oczywiście o księżach też, którzy też pamiętajmy, że są zapomniani w jakimś sensie. Proszę pamiętać, mija 25 lat i powstaje pierwsza książka o kapelanach Solidarności. O czym to świadczy? Powstało mnóstwo książek, aczkolwiek powiem ze smutkiem, że jest blisko 40 regionów i tylko kilkanaście z tych regionów, mówię o regionach Solidarności, ma swoje monografie. To też o czymś świadczy niedobrym. To jedno, że nie mamy szacunku dla ludzi, dla historii. Następna sprawa, no niestety prasa lewicowa, generalnie rzecz biorąc komuniści w końcu lat 80., na początku lat 90. wykreowali negatywny stosunek pojęcia kombatant. Oczywiście ten negatywny stosunek również był w nas samych, ponieważ z nami się spotykali kombatanci PRL-owscy, ci fałszywi kombatanci, prawda, którzy służyli głównie sowieckim. Takie trochę było obrzydzenie. Niestety lewicowa prasa, jakkolwiek by nie była związana z komunistami, czy była, czy nie była, generalnie rzecz biorąc, wykreowało negatywny stosunek do kombatanta. Taki, prawda, człowiek, który, no właściwie kombatant, to takie pejoratywne pojęcie. Właściwie, co on zrobił, czy... W związku z tym myśmy po prostu zapomnieli o ludziach, którzy walczyli o niepodległość, tak to trzeba powiedzieć. Teraz niedawno rozmawiałem z kimś, już nie pamiętam dokładniej, i opowiadałem taką oto historię, że oto popatrzcie, my sobie tutaj mówimy o tym, co się wydarzyło. Pan tutaj wspomniał powstanie styczniowe i trafnie. Były właśnie takie, no powiedzmy sobie, domy dla kombatantów. Byli ogromnym szacunkiem otaczani. Pamiętamy wielką atencję, z jaką odnosił się marszałek Piłsudski do nich. No, niestety Lech Wałęsa nie potrafił zachować się na początku swojej prezydentury i powiedzieć, że oto właśnie trzeba uszanować ludzi związanych z Solidarnością. Ja nie mówię, że on jak w jakiś sposób ich inkryminował, ale wydaje mi się, że zbyt małym szacunkiem obdarzano tych ludzi. To jedno. I wydaje mi się, że tutaj ogromna rola jeszcze funkcjonującej propagandy komunistycznej, postkomunistycznej, jakbyśmy powiedzieli, że kombatanci to mogą być tylko PRL-owscy. Jeśli się mówi o kombatantach, to PRL-owscy, prawda? Więc nie mówmy o kombatantach. Mówmy o ludziach zasłużonych w budowie III Rzeczypospolitej. No ja boleję strasznie nad ludźmi, którzy oddali swoje siły dla Rzeczypospolitej, przerwali doktoraty, znakomicie zapowiadający się naukowcy, znakomicie zapowiadający się muzycy, plastycy. Nie wszyscy wyszli, nie wszyscy dzisiaj tworzą na Zachodzie czy w Rzeczypospolitej. No, nasi przyjaciele, z którym mówię o przyjaciołach związanych z Tygodnikiem Wojennym, którym pisaliśmy z moją żoną Joanną, którego zakładaliśmy filię, czy w Samorządnej Rzeczypospolitej, że wspomnę ludzi związanych właśnie z tymi dwoma gazetami, choćby takich, którzy po prostu są opuszczeni, którzy częstokroć nie mogą znaleźć pracy i że tutaj generalnie rzecz biorąc, nikt nie jest w stanie im podać ręki, mimo że ja nie mówię o żadnym kumoterstwie, mimo że po prostu wielu z naszych znajomych było ministrami, wojewodami, to dla mnie jest niebywałe po prostu opuszczenie, odwrócenie się od nich. Mam nadzieję, że może powstanie kiedyś Stowarzyszenie Ludzi Walczących o Niepodległość, jeśli świadków historii, ludzi, którzy brali udział, jeśli nam kombatanci jako pojęcie nie odpowiada, stwórzmy inne, równie adekwatne, czy adekwatne do tego. Trzeba oddać honor tym ludziom, którzy walczyli, tym bezimiennym, że powiedzmy sobie, można wymienić tych nazwiska ludzi, którzy po prostu są w Polsce, którzy nie mają pracy, którzy to swoje przygotowanie, które kiedyś mieli, gdzieś zgubili dla dobra Rzeczypospolitej. Dzisiaj właśnie że wymienię może dwie osoby, taki nasz znakomity przyjaciel, kolega Marek Bem, który był związany jeszcze w latach 70. z podziemiem, czy Wiesław Szajko w latach 80. z Pomorza Zachodniego. To człowiek, który oddał Solidarności lata długie. Dzisiaj po prostu jest bezrobotnym i gdyby nie to, że jakiś tam nawiązuje kontakty, no nie miałby, rodzina nie miałaby co włożyć do garnka. To jest dla mnie coś oburzającego, no, niezwykłego, pokazującego, że nie do końca zakończyliśmy, że powtórzę, zamknęliśmy kartę stanu wojennego. Że no, bywa tak, jak kiedyś spotkałem człowieka, pisałem reportaż o autobusie, który rozwozi w Łodzi zupę dla bezdomnych. I spotkałem byłego działacza komisji zakładowej jednego z większych zakładów w Łodzi. Działacza lat 80., działacza podziemnej Solidarności, który musiał korzystać z darmowej zupy, bo od kilku lat nie pracuje. I ma troje dzieci na utrzymaniu i żonę niepracującą. No więc coś tu jest chyba nie w porządku i warto by po prostu o tym pomyśleć, no szczególnie teraz.
Bardzo prosimy, Radio Maryja. Halo, proszę bardzo. Halo. Proszę o wyłączenie odbiornika.
Halo.
Tak, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jacek z Rumi mówi.
Teraz i zawsze. Witamy, panie Jacku.
Ja nie wiem, bo miałem taką może przerwę od 22:23. Wspomniana była postać świętej pamięci za parę dni. Będzie chyba szósta rocznica, jak odszedł do pana. Ksiądz prałat Hilary Jastak z Gdyni. Długoletni proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i jej budowniczy. I on również zaraz, jak się zaczęły strajki na Wybrzeżu, jako jeden z pierwszych z taką posługą kapłańską odprawiał mszę dla stoczniowców, sportowców.
W Gdyni.
W Gdyni, zgadza tak. się. Później czas stanu wojennego.
Król Kaszubów.
Zaangażowany był również w rozdział darów poprzez parafie, które przychodziły z zagranicy.
O, ksiądz Jastak w bardzo wielu przedsięwzięciach Solidarności i pomocy był zaangażowany.
Zgadza się. To, co pan wspominał wcześniej, na początku tak. audycji o prześladowaniu kościoła, bo ksiądz prałat Jastak był również budowniczym kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Tak.
Ja czytałem już po jego śmierci takie wspomnienia, to było w formie takiej rozmowy, bodajże pana Krzysztofa Wójcickiego rozmowy.
Tak, oczywiście, wspaniała książka.
Tak, on tam wspominał, on nazywał tam w tamtym systemie, że to było podatkowe perpetuum mobile.
Tak.
Ile tam domiarów i tak dalej musiał płacić przy budowaniu tego kościoła. Jeszcze takie, nie wiem, no on nieformalnie był zwany również królem Kaszubów.
No właśnie mówię. Tak, też
taka wspaniała postać. No myślę, że akurat jest taki moment i audycji, i właśnie tej rocznicy jego odejścia do pana. On tam też był wielokrotnie represjonowany, w tej książce czytałem, jak był również więziony, wzywany na przesłuchania w latach 50. On jako młody ksiądz po wojnie był zaangażowany właśnie w ten Caritas, który później władze rozwiązały, zabrały kościołowi.
Był przewodniczącym Caritasu w Gdyni.
Mhm. Tak. Wiele takich jego właśnie z tej książki dopiero dokonań można było. No taki wspaniała postać. Taki, ja go pamiętam, bo byłem do 93 roku parafianinem tamtej parafii. I z nim współpracowało jeszcze wielu tam różnych księży, że wspomnę tu księdza Wojciecha Wiśniewskiego.
Tak.
Był przez długie lata radcą tej parafii.
Tak,
nie
tak.
wiem, czy może słucha, to go pozdrawiam. To był też również mój katecheta. Później gdzieś został przeniesiony bodajże do Kiełpina Kartuskiego na parafię, jako proboszcz.
Mhm.
No tam wiele, również jak gdyby dotykając postaci księdza prałata Jastaka, też można wspomnieć już w okresie stanu wojennego, to tak, ksiądz prałat Jastak wspominał, że to był atak na niego, ale tam było aresztowanie dwóch księży i pracownika parafialnego.
Tak mówiłem wcześniej, tak.
Tam był też taki proces.
Jeden z nielicznych księży, przepraszam, jedni z nielicznych księży, którzy byli aresztowani i siedzieli w więzieniu.
Ksiądz prałat Jastak.
Tak, nie, ja mówię o tych księżach, którzy byli z grona wikariusze.
I pracownik się bodajże Henryk Kardasz nazywał, z tego tak. co pamiętam.
Mm-hmm.
Oni tam, i pamiętam moment, jak, nie, dokładnie już nie powiem, który to był rok. Wiem, że to była Wielkanoc, jak księża zostali uwolnieni wraz z tym pracownikiem, właśnie po długotrwającym tym procesie. No mówię, można by było też nawet osobną audycję, bo kiedyś tam w nocy słuchałem pana profesora Jerzego Roberta Nowaka, książka taka była, Prześladowania Kościoła, tam też na kartach tych, tej książki było wspomniana ta historia, ale pamiętam, jak ci księża zostali wypuszczeni, to akurat był czas Wielkanocy, to był taki moment, gdzie kościół był no, nabity po brzegi, a nie jest to mały kościół. I pamiętam, że charakterystyczna rzecz, brakło hostii do komunii. Taki piękny zryw na tamte czasy. Prałat Jastak był taką postacią, on zawsze jako proboszcz jeszcze odprawiał co niedzielę sumę o godzinie 11. No z całych okolic, z innych parafii ludzie się zjeżdżali i później jakoś tak, no ja w stanie wojennym, to akurat jak stan wojenny był, byłem w pierwszej klasie liceum uczniem, ale wiem, że w zakładach pracy, w szkołach to było szerokim echem się odnosiło to, co było na tej sumie, co prałat Jastak mówił. On był takim głosem, ja pamiętam, że on takie robił odniesienia do czasów jeszcze carskich, jak patriotów wywożono, jak on to mówił, w kibitkach na Sybir i tak dalej.
Tak.
Miał też odwagę i w czasie mszy wskazywać pracowników Służby Bezpieczeństwa, którzy tam no, z urzędu, z pracy byli. Ale jakoś nie w taki sposób...
Ale modlił się za nich, jak pan pamięta.
I mówił po prostu, że niech panowie zostaną. Ja panów nie wyganiam z kościoła, tylko mam jedną prośbę, mówił, żeby panowie rzetelnie powtórzyli swoim przełożonym to, co ja tutaj powiedziałem, bez przekręcania, bez dodawania, bez ujmowania, nie?
Tak, pretensje mieli do księdza Jastaka wyżsi oficerowie Służby Bezpieczeństwa, że on demoralizuje im funkcjonariuszy, tak łagodnie się odzywając i traktując.
No, on tam na kartach tej książki to wspominał jeszcze wcześniejsze lata, właśnie jak wezwania takie różne miał, mówi, że doskonale starał się znać prawo i po prostu na niektóre wezwania się nie zgłaszał, bo mówi, że godziny powinny być wyznaczone w okresie urzędowania i tak dalej.
Tak, ale poza tym przepraszam, że wtrącam jako jeden z nielicznych księży w latach 50. na terenie Trójmiasta zmusił urzędników totalitarnego państwa, Urzędu do Spraw Wyznań, również Służby Bezpieczeństwa, żeby pisali ksiądz, prałat, Hilary Jastak, a nie obywatel Jastak.
Mu się to tym, że miał takie telefony i w słuchawce słyszał głos, tu mówi diabeł. Jakieś takie to znakienne. No w pewnym sensie, no nie kłamali, jeżeli w ten sposób. Ale dobrze właśnie pan tu przedstawił, że on jakoś to modlił się za tych ludzi. To była no ciekawa postać.
A czy wie pan, gdzie jest ulica Hilarego Jastaka w Gdyni?
Przy kościele.
No właśnie.
I ksiądz prałat Jastak jest, jeżeli się patrzy, stanie pan twarzą, frontem do wejścia do kościoła.
Nie, no ja
po lewej
wiem.
Stronie w bocznej nawie pochowany.
Tak.
Tam jeszcze różne były inne historie, bo nie został chyba wypuszczony z grupą pielgrzymów do Ojca Świętego z
Tak. Nami.
No różne tam mu podkładali. To znaczy było tak, miał do wyboru albo jechać sam, albo z grupą. No on mówił, że sam nie, tam na kartach tej książki wspomina. Także no myślę, już jak gdyby no wykorzystam sytuację, że zbliża się 6. rocznica śmierci.
Tak.
To zaraz będzie po Nowym Roku. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy
szczęść Boże.
Za to piękne.
Szczęśliwej drogi, bo pan chyba w drodze jest, prawda?
Tak, jadę do Poznania, już tutaj Szubin minąłem. Także
bezpiecznej drogi, tak, z Bogiem.
Właśnie tak. Wspomniał pan o książce, która to są rozmowy z księdzem Hilarym Jastakiem. No, ja jedynie w części mogłem uchwycić tylko to, co fragment życia, powiedzmy sobie, księdza Hilarego Jastaka. Ale niemniej jednak wydaje mi się, że w pierwszym tomie udało mi się zawrzeć istotę postaci, wielkości tego fantastycznego kapłana, który, no, który było wielu, ale jest takim postaciowieniem niezwykłej. Postać, która tworzyła ciągłość historii, bo był kapelanem Armii Krajowej w czasie Powstania Warszawskiego, jak również, czy wcześniej, jak również później kapelanem Solidarności. Był również szambelanem Ojca Świętego.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Może pana prowadzącego dzisiejszą audycję, nie pamiętam nazwiska.
Pan Mateusz Wyrlich.
Otóż może zaciekawi pana, jak w Kanadzie przyjęto powstanie Solidarności i jak, w jaki sposób przyjęto stan wojenny wyjątkowy w Polsce. Mhm. Otóż mieszkaliśmy w ten czas w północno-zachodnim Ontario, w średniej wielkości, raczej mniejszym mieście, ale uniwersyteckim. Mhm. Więc tam na wiadomość o tym, że powstała Solidarność na Polaków tam będących na początku padł blady strach.
Tak.
A dlaczego? Po prostu dlatego, że Polacy znowu robią powstanie w Polsce, że oni nie będą mogli odwiedzać swoich rodzin w Polsce, tak. Nie będą mogli mieć kontaktu i tak dalej.
Były też i takie postawy.
Proszę?
Były też i takie postawy, słyszeliśmy o tym.
No właśnie. Ale oni byli po prostu z daleka od wielkich ośrodków imigracyjnych i po prostu byli przestraszeni. Ja ich nie usprawiedliwiam, bo powinni się bardzo interesować sprawami polskimi. My natomiast, a to był rok 80, dopiero od kilku lat mieszkaliśmy w tym mieście właśnie. Zresztą mogę powiedzieć, jakie miasto. To jest Thunder Bay, północno-zachodnie Ontario. Więc, ale jednak ci, którzy byli, przyjechali do Thunder Bay jako wygnańcy, można powiedzieć, w jedną stronę skierowani tylko gdzieś na zachód, ci jednak, nie słuchając i nawet nie perswadując starej Polonii, po prostu założyliśmy Komitet Pomocy Solidarności. W związku z tym, niestety, przyjechał jedna wielka osobistość z Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Otóż ten pan zalecił nam wielką ostrożność. Ale opamiętał się, bo przyjechał po paru miesiącach i powiedział, że to jest wszystko, że to jest w ogóle nadzieja dla Polski i tak dalej. Nawet wydał afisz kanadyjski. Otóż tych kanadyjskich afiszów ja mam kilka. Są piękne. Są po angielsku i są po polsku. I są, mam również afisze, nie wiem gdzie wydane, ale może pan zna taką treść tego afiszu, gdzie jest u góry czołg czarny, miażdży napis Solidarność, jak gdyby krew spływa na dół i odradza się z tych kropli krwi na nowo Solidarność.
No pięknie.
Bardzo ciekawy afisz. Nie wiem, gdzie on powstał. W każdym razie to już jest druga rocznica powstania Solidarności. Więc tutaj już jest powiedziane, że o godzinie 19 w intencji Solidarności w katedrze świętego Michała w Toronto odbędzie się msza święta. A o 20 był manifestacja przez City Hall, czyli przed zarządem dużym takim, zarząd miasta. Więc mam kilka takich bardzo ciekawych afisz. Komitet Pomocy Solidarności w Thunder Bay, do którego ja od razu należałam, wywiesił afisz, który ja sama namalowałam na białym płótnie, identyczne litery specyficzne dla Solidarności, gdzie my deklarujemy pomoc, to jest po angielsku support, dla Solidarności. Potem przyjechał do nas i mam tych kilka. Bardzo chętnie mogłabym oddać do jakiegoś archiwum, ale tutaj takiego archiwum nie ma. A teraz ja już mieszkam koło Toronto. Więc jeżeli by ktoś z państwa chciał mieć jakiegoś Muzeum Solidarności, czy jakiegoś innego ośrodka pamięci Solidarności Stanu Wyjątkowego, czy oni to mówią po angielsku, nazywają Martial Law, czyli stan taki wyjątkowy.
Stan wojenny, tak, stan wyjątkowy.
Tak. Więc ja bym bardzo chętnie przesłała przez nawet w niedługim czasie to wszystko. My jesteśmy już bardzo starszymi ludźmi i co my zrobimy z tym, kiedy będziemy się musieli jakoś pogodzić, że już nic więcej nie będziemy mogli zrobić dla Polski. Mhm. Więc nie wiem, czy to jest warte, żeby Państwo chcieli mieć to. Następnie mamy klepsydrę domagającą się rozprawy w związku z zamordowaniem Grzegorza Przemyka.
Tak.
Mhm. I wreszcie jeszcze jeden taki afisz jest, zdaje się już w rocznicę którąś. Nie widzę z daleka, a siedzę właśnie i patrzę na te afisze, tylko że dalej od telefonu. I widzę właśnie jeszcze są inne, muszę powiedzieć, jakieś transparenty czy napisy, które w związku z Solidarnością, i to jest ujęte na jednym afiszu. On jest czarno-biały. Inne są kolorowe. Chciałam zapytać, czy chcieliby Państwo przyjąć od nas te angielskie i te polskie?
Proszę Pani, ja myślę, że tak. No powstaje, jest w tej chwili takie mini muzeum.
Na pewno są unikalne.
Stoczni Gdańskiej. I warto by po prostu, gdyby Pani mogła przesłać na zarząd regionu NSZZ Solidarność regionu w Gdańsku z prośbą o przekazanie do tego muzeum, to byłoby bardzo cenne.
Szczególnie te po angielsku, prawda?
Tak, oczywiście. To są wały piastowskie, już nie pamiętam adresu, ale jeśli pani zaadresuje zarząd regionu...
Może poproszę któregoś z ojców, dlatego że ojcowie będą u nas w styczniu na opłatku w Toronto.
No proszę. Tak.
Więc ja mogę zrobić to, zapakować w rulony i po prostu przekazać ojcom to. Oni już będą widzieli, gdzie dać, bo ja mogę jeszcze coś pokręcić.
Tak.
Pani Iwono, dziękujemy serdecznie.
No bardzo się cieszę, ojcze, że mogłam jakoś chociaż okruszenie cegiełki do tego dołożyć.
Bóg zapłać.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Słucham audycji i proszę ojca, mam kilka pytań. Otóż ja się przedstawię. Dzwoni Jan ze Starogardu Gdańskiego. Otóż sam się bije ze sobą, bo jak sobie dobrze przypominam, w 82 roku nasz papież nałożył dyspensę na ludzi, którzy podpisywali coś tam pod przymusem. I teraz mam albo miałem kolegę, o którym się dowiedziałem, że po internowaniu, czy w czasie internowania, nie wiem jak to było, ale został członkiem PRON-u. On to sprytnie ukrywał, no ale to wyszło. I też, no i teraz jak mam to oceniać? Mam sprawę jeszcze inną. Mój serdeczny przyjaciel z podziemia, z konspiracji, w 91 roku w zagadkowych okolicznościach zginął. No, on był kierowcą. Można byłoby to ocenić jako...
Tak, tylko proszę pana, wie pan, no trudno nam jest mówić o wszystkim dzisiaj. Ja tak już pozwoliłem, że kilka telefonów było tak obok trochę tematu, bo temat wie pan jaki jest. Wie pan jaki jest temat? Jaki?
Znaczy i...
Jaki jest temat dzisiejszej audycji?
Włączyłem się około Około pierwszej.
No widzi pan, no to tak trudno. Przepraszam, że tak. Oczywiście krótko odpowiemy, ale temat audycji, proszę pana, jest kapelani Solidarności i bardzo prosilibyśmy, żeby nie mówić w tej chwili o wszystkich tematach, co się komu po prostu jakoś tam nasunie i co się przypomni, tylko po prostu trzymajmy się jednak tego tematu, a gościem naszym jest pan Mateusz Wyrwich, który jest właśnie autorem książki Kapelani Solidarności. Panie redaktorze, parę słów do naszego słuchacza?
No, ja nie przypominam sobie, żeby papież w jakikolwiek
ani sposób, również ja nie przypominam sobie coś takiego.
Takich ludzi, którzy coś podpisali. Natomiast no, gdyby pan mógł konkretne pytanie zadać jeszcze, jedno związane właśnie z kapelanami Solidarności.
Solidarni nasz jest ten dzień, a jutro jest nieznane. Lecz czyńmy tak, jak gdyby nasz był wiek. Pod wolny kraj spokojnie kłać fundament. A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest ten dzień, zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel.
Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Jeszcze raz kłania się Wacław z południowej Polski. Nie będzie wychowany z Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem, znaczy ja podzielam ojca krytykę tych osób, które dzwoniły nie w związku właśnie z audycją. Siedzę, kręcę. Chciałem przypomnieć osobę świętej pamięci księdza prałata Eugeniusza Świeżego, który był proboszczem w Tychach, w kościele pod nazwaniem świętej Marii Magdaleny. Tenże ksiądz, może zacznę od lat 70., w trudnym mieście, w Tychach, jako że to było zbiorowisko Starej Polski dla pracy w kopalniach, głosił płomienne kazania i zbierał wiele, wiele osób, tak że kościół zawsze trzeszczał w szwach. Kiedy nastał stan wojenny i bardzo rzadko przypominana kopalnia Piast, gdzie siedzieli ludzie pod ziemią,
tak.
Przez dwa tygodnie, od 12 na 13, od tej nocki pod ziemią, do końca roku, do 31 grudnia. I cóż ów ksiądz prałat Świeży, który zmarł w 87 roku, no więc on się pojawił tam u nas na dole z wikarym, którego nie pamiętam nazwiska. Księdza prałata znaliśmy, nasza cała rodzina znała, on nas również znał. Ja się znalazłem na kopalni z racji poszukiwania mieszkania. No i zjechał na dół, nie wiem jakim cudem go puszczono wtedy. Zjechał na dół z naczycie sakramentem.
Cudem po prostu.
Zjechał z komunią świętą. Atmosfera była straszna. Tam było ciemno, kilka lampek się paliło, bo to się już kończyły akumulatory. Pomodliliśmy się, udzielił wszystkim rozgrzeszenia i wszyscy przyjęli komunię świętą. Wtedy pod ziemią się działo jakieś 2,5 tysiąca osób. To był chyba piąty, szósty dzień strajku w kopalni Piast w Bieruniu Nowym, to wtedy były Tychy pod ziemią. No i jest to wielki wyczyn owego kapłana, jako że ryzykował również życiem, nie znając tej sytuacji, jaka istniała w kopalniach, tej całej scenerii, tego wszystkiego. Zjechał, wszystkim rozdał komunię świętą. Ja go wtedy zaczepiłem i przekazałem mu taki grypsz, drobny się grypsz. No, taki mały liścik do mojej mamy, bo ojciec już nie żył, że jestem cały zdrowy, on przekazał. Później w stanie wojennym dalej zajmował się rozprowadzaniem pomocy z zagranicy dla tych osób potrzebujących. Moim zdaniem był to wielki człowiek, pochodził z wielodzietnej rodziny. No i to w sumie byłoby na tyle.
Halo?
Tak?
Tak.
No to ja dziękuję i z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Tak. Proszę Proszę Państwa, jeszcze przez kilka minut gościem naszej audycji będzie pan Mateusz Wyrwich, kapelan Solidarności. Odbieramy kolejny telefon. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór, nie wiem o czym jest audycja, ale...
No to nie, to przepraszamy bardzo, bo to trzeba się trzymać tematu, już o to prosiliśmy. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam... Czy mogę?
Jest pani na antenie, proszę bardzo.
Tak, mam czekać, tak?
Nie, już mówić.
Już mówisz. Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Więc moje imię jest Teresa, ja dzwonię z Warszawy. W czasie stanu wojennego działałam w Starachowicach. Mieszkałam wówczas i działałam. No, pana redaktora...
Dobry poznałam. Wieczór, pani Teresa.
Dobry wieczór. Właśnie poznał mnie pan redaktor.
Tak, tak, tak. Tak.
Więc poznałam się pana poprzez Wandę Pomianowską.
Tak, tak.
Państwo redagowaliście wówczas Tygodnik Wojenny.
Tak, tak. Z żoną pracowaliśmy z Janną.
Ja, tak.
Później w Samorządnej Rzeczpospolitej, którą zakładaliśmy.
W Starachowicach działało duszpasterstwo ludzi pracy. Nasza grupa gromadziła się przy Kościele Świętej Trójcy w Starachowicach, ale w Wierzbniku, przy rynku, tak jak państwo do mnie tam kiedyś przybyliście z Warszawy, to właśnie tam w tym rynku. No, mieliśmy dobrych, bardzo dobrych i oddanych duszpasterzy, byli naszymi kapelanami. Tak wspomnę, może wspomnę krótko, bo nie chciałabym przedłużać rozmowy. Ksiądz Grzegorz Kucharski był naszym opiekunem. Mieliśmy spotkania duszpasterskie przy kościele. Ksiądz Jan Sobczyk, który w stanie wojennym organizował, znaczy poświęcił sztandar, ale już przy kościele na Majówce, nowo taki wybudowany, budujący się był kościół na Majówce, obecnie u księdza Sikory. Był ksiądz Gintowt w naszej parafii w Świętej Trójcy, był proboszczem, był bardzo taki też bojowy. Ksiądz Gintowt był krótko, bo zmarł. Organizował na przykład msze święte w rocznicę Katynia. Wówczas, prawda, było bardzo w ogóle niebezpiecznie wymieniać nazwę Katynia, a jednak był bardzo odważny, bardzo dużo takiego animuszu nam dodawał. Poza tym był ksiądz Jan Mikos, budowniczy kiedyś, ale obecnie prezes schroniska brata Alberta w Skoszynie w Górach Świętokrzyskich. Ksiądz Jan Mikos wraz z panią Wandą Pomianowską i z panią Zofią Józefowicz, była socjologiem pan w Warszawie, zainicjowali i zorganizowali również profesor Wierzbicki z Uniwersytetu Warszawskiego, brał udział ladający Uniwersytet dla Solidarności Rolników Indywidualnych.
No właśnie, odbywały to jest ten jeden spotkania. Z ważnych elementów działalności księży.
Tak,
proszę, proszę.
Odbywały się te spotkania na przykład w Szewnej, w klasztorze na Świętym Krzyżu, w klasztorze Ojców Cystersów w Ochocku, na Kartówce tam uczestniczyłam też i w Kielcach oraz w różnych prywatnych właśnie tych mieszkaniach. Ja mam taką prośbę, panie Mateuszu, czy państwo mieszkają tam, gdzie kiedyś?
Tak, tak, mieszkamy już tam od 27 lat.
Przepraszam, ja słabo słyszę troszkę, dlatego...
Dalej mamy ten sam telefon, w tym samym miejscu.
Tak. Możemy się skontaktować.
Bardzo
ewentualnie
proszę.
Ewentualnie państwa zaprosimy do nas, bo my zmieniliśmy mieszkanie.
Dobrze,
to ja
dobrze.
Już telefonicznie
bardzo proszę, bardzo proszę.
Po świętach. I ja wiele rzeczy będę mogła później dopowiedzieć, ewentualnie nawet jeszcze skontaktować z tymi osobami, które żyją i są, bo Wanda Pomianowska już nie żyje.
Tak, wiem. Tak. Pamięć.
No, więc wszystkiego najlepszego.
Z Panem Bogiem, proszę pozdrowić małżonkę.
Dla całego Radia Maryja, dla państwa, znaczy małżonki pana, no i niech Bóg błogosławi, prowadzi dalej. A niech będzie pochwalony jest Chrystus. No ja zawsze dziewica. Nie będę przedłużać.
Zapłać, pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiam.
Z Bogiem. Prosimy bardzo Radia Maryja. Halo? Proszę bardzo. Tak, słuchamy.
Niech będzie Pan Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mieczysław, rozprawia się to wszystkie.
Witam Panie Mieczysławie.
Pozdrawiam Cię, godnego ojca i Pana redaktora. Najpierw króciutko chciałam powiedzieć o księdzu Marcinie Popielu, który właśnie w Szewnie był kilkanaście lat proboszczem, który właśnie budował kaplicę, tam pan wspomniał redaktor, no właśnie był karany, płacił mandaty, aresztowany był i po prostu był oddany Matce Bożej i ludziom, właśnie był oddany Solidarności. Jest kandydat na ołtarzu, już wyszło dwie książki o księdzu Marcinie Popielu. Nie wiem, czy tam pan ujął w swojej książce, czy może o drugiej w tym tomie. 3 maja 81 roku u nas na stadionie KSZO odbyła się msza poświęcenie sztandaru Solidarności i ksiądz właśnie przewodził, ksiądz Stanisław Sygnet, biskup Stanisław Sygnet i kilkudziesięciu księży było. I chciałem zapytać, czy może pan też ujął księdza biskupa Stanisława Sygneta, a u nas w kościele no, byli oddziani Solidarności świętego Michała, ksiądz Kazimierz Mazur, ksiądz Marian Misiak i ksiądz Aleksander Sikora. I tu chciałem zapytać, bo pan przed 12 mówił o księdzu Sikorze w Pionkach. Czy to jest ten ksiądz? Ksiądz Sikora, który w tej chwili jest proboszczem w Starachowicach?
Nie, ten. Księży Sikorów było trochę, ale to nie jest ten. Natomiast jeśli chodzi o księdza Stanisława Sygneta, to najprawdopodobniej się znajdzie w drugim tomie.
Halo, jeszcze, panie redaktorze, jeszcze tak. Mam pytanie. Byliśmy też zaproszeni na poświęcenie sztandaru w Hucie Stalowa Ula w 81 roku oczywiście. Jeśli się nie mylę, to ten kościół chyba to jest, nie pamiętam, Najświętszej Maryi Panny Królowej bodajże pod wezwaniem budował, bodajże były wtedy proboszcze, był
ksiądz Frankowski.
Edward Frankowski, który jest
tak,
biskupem.
Tak, biskup pomocniczy. Tak.
Pomocniczym właśnie.
Tak, jest w pierwszym tomie ksiądz biskup. Tak, jest ksiądz biskup.
No ja właśnie bym pragnął tą książkę właśnie, bo ja też wchodził nas w Ostrowcu, zakładałem, nie chwaląc się, Solidarność tam z drugiej
miarą. Nie ma się czego wstydzić, proszę pana, można się pochwalić.
I powiem króciutko, że jak u nas w tych strajkach stan wojenny się rozpoczął, to u nas właśnie strajk zaraz był zorganizowany, no i ZOMO tam przyjechało. I po prostu do nas też kapłan przyszedł, nie pamiętam jego nazwiska, modlił się, no otuchę nam dawał, ale dali nam ultimatum, że nie wyjdziemy tam, opuścimy huty do godziny chyba bodajże 12, 20 w nocy, to ty nas zaatakują siłą, wtedy mogło być różnie, krew mogłaby się polać, tak, że musieliśmy zrezygnować i tak to było.
Proszę pana, bodaj w pierwszym czy w drugim numerze Tygodnika Wojennego, czyli jak pan pewnie kojarzy, Pisma Podziemnego, które jako pierwsze zaczęło wychodzić w Polsce, to było opisane. Wydaje mi się, że w drugim numerze, który ukazał się w styczniu 82 roku.
A panie redaktorze, przepraszam, to książkę, to gdzie można zdobyć, tak pan podawał tam?
Proszę pana, no w każdej większej księgarni u siebie pan może pytać. Ja rozumiem, pan jest z Ostrowca Świętokrzyskiego, tak?
Tak, tak.
W jakiejś największej księgarni, no może pan pytać, no jeśli nie ma, to można zamówić. Wydawnictwo Rytm, więc nie ma żadnego problemu. Nakład jeszcze nie jest wyczerpany. Książka wyszła stosunkowo niedawno, bo w sierpniu tego roku, więc bardzo
rozumiem,
proszę.
Rozumiem.
Można też na stronach internetowych, jeśli jest taka możliwość, ktoś z Państwa ma możliwość, to są te księgarnie internetowe i bez problemu.
Mhm. Jeszcze mogę coś dodać?
Tak, bardzo proszę.
Ja kiedy byłem, ja nie byłem internowany, tylko zabierany z domu, czy kazali mi się zgłaszać nieraz na tym, na komendę i raz tam trzech tych SB-ków, ja tak mówię, skakało nade mną jeden. Mówię, mamy nakaz pana aresztować od komendanta wojewódzkiego. To ja mówię, proszę bardzo, aresztujcie, jeśli macie za co. No to niech pan wyjmuje, co pan ma w kieszeni. To ja tam sięgam do kieszeni, że chcę coś wyjmować, ale wiedział, że się nie boję, i tam zaczął ze mną, a może herbatkę się pan napije, to nie pamiętam, czy wtedy w innym razem namawiali mnie do współpracy. Ja się nawet nic nie odezwałem, ani słowa. A innym razem przyszedł tam jeden SB-ek, nas przesłuchiwali, ja mówię, żeby wszyscy przestrzegali 10 przykazań tego, co by was tutaj nie było, byśmy mogli dyskutować. Zarzucali mi, po co ja się zadaję z księżmi, tam nie mówili, Konkretnie no to po co pan tam na górę chodzi? No bo u nas jest kościół tam na takiej górce. Bo
tak, wiem. Mhm. Proszę pana, no właśnie, to było bardzo niebezpieczne zadawanie się z księżmi. Też myśmy tutaj tylko liznęli, jeśli tak można kolokwialnie powiedzieć, tę kwestię właśnie wywierania presji na ludzi tak czy siak związanych z Solidarnością. Nawet w czasie 16 miesięcy legalnego działania Solidarności, wówczas w latach 80-81, kiedy prowadzono na przykład rozmowy w zakładach pracy z robotnikami czy z kadrą inżynierską, właśnie to mówiono, żeby się nie zadawać z tym czy z tamtym księdzem, bo on to właśnie ma kontakt z imperialistycznymi ośrodkami na zachodzie, z jakimś radiem BBC czy z radiem Wolna Europa, czy też z rządem. No, trudno im było powiedzieć rządem RP na wychodźstwie, tylko tym londyńskim, tym imperialistycznym, strasznym, prawda? Więc zawsze starali się zniechęcić ludzi do kontaktów. I to też był taki moment, w którym no, niezwykła rzecz ważna jest, że nie przerwała się więź między kapłanami a ludźmi, ludem Bożym, bo po prostu no wtedy to byłby wielki sukces. Ale to właśnie wiara powodowała, że świeccy ciągnęli do kościoła i odwrotnie, kapłani nie zamykali się, że tak powiem, w murach i tylko w czym chcieli komuniści zamknąć księży, w murach kościołów czy zakonów, że wychodzili, że byli ludźmi. Właśnie mówili, o czym częstokroć Jan Paweł mówił, że wy zostaliście ewangelicznie posłani do ludu, prawda, więc nauczajcie, jak mówił Chrystus. Więc no właśnie dzięki temu, między innymi dzięki kapłanom, dzięki temu kontaktowi mamy dzisiaj wolną Rzeczpospolitą. O tym warto pamiętać. I na przykład jeśli powstają kościoły wielokrotnie nowe, to warto, ja ze smutkiem czasem odwiedzając świątynię, będąc w kraju, jeżdżąc po kraju, wiedząc, że w danej miejscowości działała Solidarność, nie widzę tablicy Solidarności, nie widzę, że tu właśnie w latach takich a takich, w latach 1980-81 był święcony sztandar Solidarności, a przecież znowu odwołuje się do lat 20. To często odnotowywano w wydarzeniach historyczne, bo przecież to pokolenia, które przyjdą po nas, będą mogły się odwołać, że oto w tej świątyni właśnie było święcenie sztandaru, że oto tutaj przysięgali członkowie Solidarności, czy na przykład były takie przysięgi powtórnie składane w stanie wojennym, przysięgi, które przyjmowali ludzie podziemnej Solidarności. No właśnie tutaj wspomniany przeze mnie w książce, czy tutaj podczas audycji, czy wcześniej w telewizji Trwam, dzisiaj ksiądz Sikora, rozdział zatytułowany Ksiądz z grupy Morwa, który składał właśnie, będąc kapłanem, składał przysięgę na krzyż, na wierność idei Solidarności jeszcze dodatkowo. Tak jak to robili kapelani Armii Krajowej.
Panie Mieczysławie, dziękujemy serdecznie.
Halo, jeszcze chciałem jedno zdanie. I panie przeklędza i przeojca i proszę panie redaktorze, mi się wydaje, że za Solidarność, za działalność prześladują chyba po dzień dzisiejszy. W ubiegłym roku córkę moją zwolnili z pracy, z huty, i powiedzieli, i ktoś im powiedział, nie pamiętam, że ojciec twój to chciał zwalniać kierowników wydziałów, czy zwalniał. Właśnie, co to miało znaczyć? No, tyle lat i tyle lata.
No proszę pana, ja chciałbym pana uspokoić. Mam nadzieję, że tak się nie będzie działo, ale w cudzysłowie powiedziałem uspokoić. Nie jest pan jedyny, bowiem jeszcze w latach 80. i 90. zwalniano dzieci z zakładów pracy, kiedy były pierwsze redukcje, ojców, którzy brali udział w walce politycznej przeciwko komunistom w latach 50., więc No, nie jest pan szczególnie wyróżniony, ale oczywiście to ja rozumiem, że tego typu postawy trzeba namiętnować, krytykować i warto o nich mówić.
Dziękujemy serdecznie panie Mieczysławie. I już ostatni telefon naszej audycji, proszę bardzo.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Jestem z Solidarności. Byłam internowana po niepodpisaniu współpracy z najwyższymi władzami od Kiszczaka. Kazano mi opuścić kraj i opuściłam kraj, wyjechałam do Niemiec i tam zgłosiłam się, bo powiadomił mi jeden ksiądz, że w Karlsbergu jest taki ośrodek, który prowadzi ksiądz Franciszek
Blachnicki. Tak jest.
No i zgłosiłam się tam. Tam trzeba było dużo pracy i pomocy dla tego księdza i bardzo był przychylny, przyjmował młodzież, która była też z Polski, studentów i kierował dalej na uczelnię i uczono tam nauk wszelkich, udzielał i kierował. Naprawdę wielką pomoc dawał dla młodzieży, dla studentów. I byłam na 3 razy na sympozjach. I na jednym sympozjum tam właśnie był profesor Adam Biela, też dał mi wizytówkę swoją, że on jest z Lublina, że jak będę może w Polsce wrócę. Zgłosiłam się, ale ciężkie choroby mi nie pozwalały jechać, spotkać się z nimi. I właśnie na tym sympozjum ksiądz świętej pamięci ojciec Blachnicki wygłaszał, to oni mogą potwierdzić, w Polsce należy znieść wszystkie partie, bo one skłócą się między sobą i skłócą naród. I skłóciła komuna cały świat. Nigdzie nie ma spokoju. Wojny i nieporozumienia i wszędzie są w każdym kraju na całym świecie komórki komunistyczne. Komunizm trzeba koniecznie zwalczać i prosił, żeby to Polska zrobiła, zwalczyła ten komunizm u siebie. Bądźcie silni, zwalczajcie komunizm. Te wszystkie partie muszą być zwalczone. W ten czas w Polsce nastąpi pokój i odwagi. I tak patrzę, jak nasz drogi Ojciec Święty mówił, odnówcie oblicze tej ziemi. Pamiętam to wciąż i ja wciąż mówię wszystkim, co dobrego robił ksiądz świętej pamięci Blachnicki dla studentów, dla ludzi. Wszystkich przygarniał, a te wszystkie inne komórki, takie niby ambasada i inne, które się mianowały wielkimi organizacjami od lat, nic nie pomagały. Solidarność nie miała gdzie się udać, tylko dzięki Blachnickiemu, nowym księdzu, tam mieli to schronienie, tam remontowaliśmy mieszkania, tam zjeżdżali się ze wszystkich stron. Ksiądz Blachnicki nie miał żadnego samochodu, syn go woził na lotnisko, jak trzeba było jechać gdzieś tam, czy po niego przyjechać, to wszystko syn wszystkich woził i tam były tylko samochody emigrantów, a księdza Blachnickiego nie było żadnego samochodu, żadnej willi. Jakżeśmy byli z księdzem Schwarzem z Poznania, bo chciał się widzieć, że był w obozie koncentracyjnym. Mówi, może ostatni raz jestem w Niemczech, zawieź mnie do syna, mówi Piotruś do księdza. No i pojechaliśmy, nie był dostępny, że niby na urlopie, ale jak się okazało, że ksiądz Schwarz z Poznania chce się z nim widzieć, to był i pojechaliśmy w takie lasy, pusty dom, jeden zimny i ksiądz Blachnicki tam miał łóżko, stolik, drewniarz, ołtarz taki sobie tam i tam się modlił i sam jak pustelnik tam siedział, a tak był opisany, co za jakiś bogacz, ile samochodów, ile willi ma.
Jednak no to znamy te metody, prawda?
Postawił, przyjechał.
Tak, dziś to jest kandydat na ołtarze.
Byłam w Katowicach akurat, bo tak chciałam jechać. Napisali mi z Karlsberga, kiedy przyjadą i tam tylko przejechaliśmy przez te przejście tej nowej autostrady.
Proszę pani, ponieważ nie mamy w tej chwili czasu za wiele, żeby opowiadać takie szczegóły.
Ja kończę. Tak. I nie mogłam dalej jechać na zakończenie tego pogrzebu tutaj, gdzie oni jechali z Ojcem Świętym Lachnickim. Dziękuję.
Tak, dziękuję serdecznie. Jest w Krościenku pochowany w tej chwili. Właśnie. Panie redaktorze, kończy się nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten niezwykle ciekawy wieczór, za to bardzo interesującą wymianę także informacji. Okazało się, ilu słuchaczy, prawda, ile ciekawych rzeczy również jeszcze dopowiadało.
No właśnie, bo kiedy się mówi, to można się... Kiedy się po prostu nawiązuje kontakty, to można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. A wtedy, kiedy się mówi... Po prostu wychodzą jakieś szczegóły, szczególiki, czy informacje, o których nie wiemy. Zawsze wiadomo, kiedy się ludzie porozumiewają, to coś z tego rośnie, wyrasta.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Wierzymy, że to nie ostatnie spotkanie nasze. Bardzo miło nam było dzisiejszy wieczór tutaj spędzić. Przypomnę Państwu, naszym gościem był pan redaktor i publicysta, pan Mateusz Wyrwich, autor książki Kapelani Solidarności.
Serdecznie Bóg zapłać.
Rok pierwszy minął, piękny był, nadchodzi ciężka zima. Kolejna próba sił, by wytrwać, by wytrzymać. Przez codzienność grząskie dno, przez zmęczoną szarość. Ocalić to i przenieść to, co nazywamy wiarą. Wiarą w ojczyznę, lepszy byt, że od nas to zależy. Skoro po nocy przychodzi świt, nie wierzyć znaczy nie żyć.